Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, rozpoczął się okres dziękczynienia za zbiory. Piękna pieśń dożynkowa napisana przez panią Wandę Pomianowską. Plon niesiemy plon, Panu Bogu w dom, dzięki za ziemię co rodzi i wiatr co po polu chodzi. Dziękujemy za pogodę, gdy schodziły ziarna młode. Dziękujemy za łan żyta, gdy się kłosił i zakwitał. Dzięki Ci za randę rosy, kiedy dojrzewały kłosy. Dziękujemy, Panie Boże, że wyrosło piękne zboże. Dzięki za słońce, co grzeje, za wytrwanie i nadzieję. Plon niesiemy plon, Panu Bogu w dom. Ta piękna pieśń dożynkowa, proszę Państwa, powstała w 1983 roku w czasie internowania pani Wandy Pomianowskiej. I ta pieśń dożynkowa towarzyszyła nam przez te 30 lat naszego duszpasterstwa rolników. Pamiętam, kiedy tworzyłem duszpasterstwo, współtworzyłem duszpasterstwo na terenie diecezji chełmińskiej. Zawsze na zaproszeniach była ta pieśń, była ona śpiewana. Cieszyłbym się, gdybyśmy w dalszym ciągu, w czasie naszych dożynek, tych diecezjalnych, tych parafialnych, czy tych gminnych, śpiewali tą pieśń w momencie wnoszenia do kościoła naszych wieńców dożynkowych. Wczoraj miałem okazję, w sobotę miałem okazję być na dożynkach diecezjalnych w Golubiu Dobrzyniu. Ten Golub Dobrzyń pamiętam z lat 83-84, kiedy tam były tworzone pierwsze dożynki 15 sierpnia, pierwsze dożynki wolne, niezależne od władz, od wszystkich. I pamiętam, kiedy tam chodziliśmy z wieńcami i tych wieńców było 30-40 i czuliśmy się bezpiecznie. I pamiętam też księdza Kazimierza Belkę, który stworzył nam atmosferę, że tam byliśmy jak w domu. Potem oczywiście Częstochowa, potem wszystkie inne nasze miejsca, Pelplin, gdzie były piękne dożynki, gdzie w katedrze było zawsze miejsce na nasze wieńce dożynkowe, gdzie ksiądz profesor Isakowski bardzo szczęście nas tam witał, Busakowski bardzo często nas witał, otwierał nam podwoje seminarium i również była możliwość bycia razem. Wracam do tego, dlatego że mamy 30 lat duszpasterstwa rolników. 2 grudnia będzie ono obchodzone. Dobrze by było, aby te obrzędy, któreśmy zbudowali wspólnie z naszymi duszpasterzami rolników, aby one były, aby nie zapomniano o nich, aby nie zapominano o tej pięknej pieśni dożynkowej. Teraz na Jasnej Górze już nie ma naszych wolnych dożynek. Są przedstawiciele władz. Więcej jest uwagi w telewizji dla władz niż dla rolników. Chcielibyśmy, aby nasze dożynki były naszymi wolnymi dożynkami. I oto dzisiaj ja bardzo serdecznie proszę. Myślę, że już niedługo to, co jest nasze, nie będzie zapomniane. Że będziemy starali się wysiłkiem wszystkich, i tych starych, i tych młodych, realizować, by to 30-lecie, 40-50-lecie uprzytomniało nam, że kiedy wszystko zawiodło, Kościół dla rolników był otwarty i przyjął ich otwarcie i mogli tam robić swoje przepiękne wieńce. Wczoraj zostały wybrane wieńce na Jasną Górę. Mi się podobał jeden z Ostrowitego Golubskiego i myślę, że może ksiądz Piotr znajdzie możliwość, żeby ten wieniec właśnie był na Jasnej Górze. Piękny orzeł w koronie, zrobiony przepięknie. Oczywiście było dużo pięknych wieńców, jak zwykle, ale ten wieniec taki był nasz, taki był na ten trudny czas piękny polski. Tym wszystkim, którzy tyle się napracowali przy tych wieńcach, których wysiłek nie do końca może był zauważony, tym wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję. Księdzu biskupowi Andrzejowi, który piękne słowo do rolników skierował, też pasterzowi rolników, jak również i staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu serdecznie Bóg zapłać i dedykujemy tą pieśń. Proszę Państwa, ta piękna pieśń maryjna, za dwa tygodnie będziemy na Jasnej Górze, piękne dziękczynienie całej Polski. Mam nadzieję, że tę rocznicę tego 30-lecia powołania duszpasterstwa rolników będziemy jeszcze radośniejsi niż zwykle. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, w tym atmosferze ostatnich działań naszego rządu, jak również wszystkich innych korporacji, aby doprowadzić do całkowitej produkcji żywności na ziemi, aby ziemia stała się warsztatem produkcyjnym, a nie matką, która rodzi, a nie możliwością wytwarzania tej żywności. Dzisiaj chcemy mówić na temat biologizacji rolnictwa. Chcemy mówić z ludźmi, którzy od kilku lat zmierzają ku temu, aby pokazać, że można w sposób naturalny wytwarzać żywność, że można powoli ograniczać to, co wielki socjalizm wprowadził poprzez wielką chemię, a więc niszczenia ziemi, niszczenia roślin, niszczenia życia, że można znaleźć sposób, jak inaczej uprawiać ziemię, czyli wrócić do tego, co było robione przez naszych ojców, naszych praojców, a więc wrócić do dziedzictwa naturalnej uprawy żywności, uprawy ziemi, hodowli i wytwarzania żywności. Dlatego witam wśród nas przedstawicieli Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury, pana Sławomira Gackę. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Kazimierza Kowalkowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Marka Brunka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Z niektórymi panami to już chyba po raz kolejny się widzimy, ale chcąc mówić na te tematy, no na dzień dzisiejszy jest trudno, naukowcy raczej tak zachętni nie dlatego, że są granty i w ramach tych grantów no, trzeba się zmieścić, a więc lepiej nie podpadać. Natomiast wy próbujecie zrobić coś innego, próbujecie w ramach Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury przybliżać ludziom inny sposób uprawy ziemi, inny sposób hodowli, czyli biologizować, jak to pan powiedział, panie Sławku, do mnie przez telefon, że trzeba pewne rzeczy zmieniać. Bardzo prosimy przybliżenie tego tematu słuchaczom, co to jest ta biologizacja rolnictwa, no bo nie wszyscy to rozumieją.
Szczęść Boże, drodzy słuchacze, jest rzeczywiście dużą radością dla mnie po raz kolejny mieć możliwość wypowiedzieć się tutaj. Od 7 lat pokazujemy, że są alternatywne metody. Dzisiaj jakby potwierdza to na pewno już grono ponad 20 tysięcy gospodarstw, które podejmuje korektę tego, czego się uczyliśmy, co po prostu zostało wprowadzone i przyjęliśmy jako wręcz dogmatyczne, że bez chemii nie ma możliwości uzyskiwania plonu. Zadajemy kłam temu twierdzeniu. Pokazujemy alternatywną metodę i tutaj biologizacja niewątpliwie już w samym słowie pewno słyszy się jakby z drugiej strony chemizację. Ta biologizacja musi być na drugiej szalce wagi i tak naprawdę to często się zastanawiam, czy ta biologizacja to właśnie, kiedy teraz o niej mówię, to nie jest efekt zaniedbania, bo na pewno to jest efekt zaniedbania, że dzisiaj się do niej odwołujemy. Ale już przez profesora Leszka Zimnego w encyklopedii ekologiczno-rolniczej hasło interpretowane, że jest to po prostu posługiwanie się w rolnictwie głównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi, czyli komposty, obornik, różne racjonalne płodozmiany, dobre odmiany, właściwa retencja azotu, która wielokrotnie, którą staramy się zyskiwać poprzez wyłącznie nawożenie mineralne, a możemy to inaczej uzyskać. Czyli biologizacja tak naprawdę to jest sięganie, respektowanie praw natury, tajemnic natury i korzystanie z mądrości, które przeniosły nam pokolenia. Sądzę, że dzisiaj, kiedy będąc na liturgii słuchałem słowa, to dzisiejsze słowo mówi o mądrości, jedno i drugie. Dzisiaj musimy sięgnąć po tę mądrość jako niezbędny element, abyśmy nie popełniali po raz kolejny błędów. Dlatego od 7 lat mówimy o korekcie w agrotechnice. Pokazujemy błędy, które wynikały z głębokich orek. Wielkie pługi, pewno nie dla polskiego gospodarstwa. Nieracjonalne podejście do wapnowania. Ochrona roślin, która polegała tylko na zwiększaniu kolejnych ilości środków chemicznych. Proszę Państwa, nie dajmy się tutaj łudzić, że my używamy tak mało środków chemicznych, ponieważ najnowszy raport ze spisu rolnego wskazuje, że część branży ogrodniczej używa już w granicach od 4 do 7 kg substancji aktywnej na hektar przy średniej nieprzekraczającej 2 kg na hektar, ale pamiętajmy, że kilkanaście lat temu były preparaty, których stosowano 3, 4, 5 kilogramów lub litrów na hektar, a dzisiaj są wysublimowane w swoim działaniu po 100, 200, 300 miligramów, więc to 2 kilogramy jest zatrważające i na pewno należy zrobić wszystko, żeby to zmniejszyć. To jest ochrona składowanych plonów. Doświadczamy w tym roku zboża zagrzewające się, pleśniejące. Przecież jeżeli ta pleśń natychmiast się pojawia, to znaczy, że ona idzie do magazynu wprost z pola i tam jest źródło, czyli musimy wrócić do gleby, do odbudowy biologii gleby. A każda biologia gleby będzie zabijana przez chemię. Nie ma substancji chemicznej, która by nie szkodziła dobrej biologii gleby. I jeszcze o jednej rzeczy trzeba wspomnieć, która umknęła, a która jest pewno wstydem, przynajmniej dla mnie, kiedy to przeczytałem, że ponad 100 lat temu, racjonalizując nawożenie, opracowano 4 zasady właściwego podejścia do nawożenia i wśród tych zasad było pierwsze, prawo zwrotu składników pokarmowych, tych, które pobraliśmy z pola do magazynu, jak również tych, które uwstecznialiśmy stosowaniem nawozów. Drugie, prawo minimum, na którym zostało zbudowane całe to rzekomo nowoczesne, konwencjonalne rolnictwo. Ale nie uwzględniano prawa maksimum, o którym mówiono, że nadmiar składnika pokarmowego jest równie szkodliwy, jak i składnik, który jest w minimalnej ilości. I czwarte prawo, które mówiło o pierwszeństwie wartości biologicznej plonu przed jego ilością. Jeżeli byśmy zastosowali te wszystkie prawa i uznali tradycję, która przekazywała nam zasady postępowania z obornikiem, z gnojowicą, z plonami, śródplonami, przedplonami, roślinami motylkowatymi, motylkowymi, właściwymi płodozmianami, na pewno dzisiaj nie mielibyśmy problemów z taką ilością chorób grzybowych, pleśniowych, potencjalnym zakażeniem środowiska w chlewni, w oborze, w stajni, gdzie po prostu na każdym kroku jesteśmy pod naporem szkodliwej, patogennej mikroflory, która niestety jest konsekwencją naszych błędów i tych tak naprawdę podobno postępowych rozwiązań.
Proszę pana, mówi pan o pewnych metodach, pewnych sprawach, które mogą zmieniać jak gdyby sposób wytwarzania żywności. Te 4 zasady. Natomiast ja tak praktycznie patrzę na pewne rzeczy. I gdyby nawozy były tańsze dzisiaj, to prawdopodobnie rolnicy by siali więcej. Gdyby był dostęp większy do środków ochrony roślin, byłyby one również tańsze, to też byłoby ich więcej stosowane. Czyli nie jestem przekonany, że próby w tych 20 tysiącach gospodarstw, no one mogą się upowszechnić. Bo ekonomia, tak jak ktoś powiedział, dlaczego GMO? Bo nie ma alternatywy na tańsze pasze. Że się nie da wytworzyć taniej żywca wieprzowego czy brojlera, jeżeli będzie się stosowało droższe pasze, bo nikt nie płaci, nie będzie chciał zapłacić więcej za to samo mięso.
Ja sądzę, że czas ostatnie lata pokazują, panie Michale, że jesteśmy na dobrej drodze i będzie to masowe i powszechne działanie. Potrzebujemy na pewno edukacji i zmiany systemów szkolenia od szkoły wręcz podstawowej, począwszy już nie mówiąc o szkołach średnich, w tym szkołach rolniczych, gdzie nadal edukacja cały czas wskazuje, że jedynie substancje chemiczne są ratunkiem wysokiego i jakościowego plonu. Jest to kompletnie irracjonalne twierdzenie i również się cieszę, że są takie kierunki, które gdzieś pojawiają się w Unii Europejskiej, we wspólnej polityce rolnej, które wręcz mówią nakazowo, że będzie konieczność zmniejszania ilości stosowanych środków chemicznych. To też jest jakby dobra jaskółka. To wiosny nie czyni, ale to też pokazuje, że jest kres dla ciągłego zwiększania ilości chemii. Poza tym świadomość konsumentów uważam, że wzrasta. Już dzisiaj nie jest tak, że bez patrzenia na etykietę spokojnie sięgamy po towary. Zaczyna coraz więcej osób, szukając tych płodów zdrowych, zaczyna się interesować. Wiele mamy telefonów, gdzie można kupić zdrowe warzywa, gdzie można kupić zdrowe owoce, dobre owoce, gdzie nie ma tyle chemii. rzeczywiście musimy wyraźnie powiedzieć, że są dziedziny są dziedziny wytwarzania, dziedziny uprawy, tak, gdzie jest to w zbyt dużej ilości stosowane i później przykładanie do tego miary, że tam jest wszystko w porządku, że nie są przekroczone pewne parametry, to nie jest na pewno kierunek rozwojowy. Ja naprawdę jestem optymistą. Widzimy narastające parcie na nas, to co robimy z pożytecznymi mikroorganizmami, z probiotykami, zainteresowanie probiotykami. To jest optymistyczne.
Optymizm, tak. Ja patrzę na to, co przemawia. Pan mówi o edukacji. Ale mi mówią ludzie o tym, że najlepszą edukacją jest kieszeń. Że najlepszą edukacją jest to, za ile mogę sprzedać. Po pierwsze, czy mogę sprzedać. Po drugie, za ile mogę sprzedać. I po trzecie, czy mi to daje możliwość godnego życia. Bo to jest jeszcze następne pytanie. Ale jestem w stanie się zgodzić z panem, że trzeba pewne rzeczy kontynuować. Jako znajdujemy się, mamy ponad 1 900 000 gospodarstw. Pan mówi o 20 tysiącach, panie Sławomirze.
Tak, ale ostatni rocznik, który Główny Urząd Statystyczny wydał po spisie rolnym, pokazuje też ciekawą historię, która powinna nas uczyć, że głównie przekaz do rolnika, zmiana tego przekazu, pokazywanie alternatywnych metod będzie rozwiązaniem, ponieważ wzrosły zakupy nawozów i środków chemicznych pomimo ich wysokich cen. Wzrosły w ostatnich 3 latach. A w porównaniu na przykład do roku 2000 ilość stosowanych środków chemicznych wzrosła 2,5-krotnie.
Ale oprócz wzrostu środków chemicznych również zaczyna się wprowadzanie roślin odpornych na różnego rodzaju szkodniki, jak również i chwasty, czyli tak zwane GMO. Zaczyna się niszczenie całkowicie całej infrastruktury, wszystkiego, co jest związane z życiem w ziemi i tak dalej. Natomiast ja się bardzo cieszę, że panowie podjęliście się tego trudu, żeby pokazać, że można inaczej. Mamy, proszę państwa, tu z jednej strony pan Sławomir Gacka, człowiek, który próbuje jak gdyby dotrzeć do pewnej świadomości, który rozpoczął w jakiś dziwny, ku memu spostrzeżeniu, sposób działać i jest 20 tysięcy, a więc już coś jest. Natomiast są rolnicy. Są rolnicy, którzy próbują to, co pan Sławomir im tam zaczął opowiadać, wprowadzać, realizują. Ja myślę, że warto by było, aby pan Kazimierz Kosakowski przedstawił nam sposób, bo pan jest rolnikiem, ale pan jest również i człowiekiem raczej wdrażającym pewne rozwiązania. Szuka pan naukowego wytłumaczenia tego, co wy możecie w tej chwili zrobić, żeby przywrócić rolnictwu naturalny sposób działania, wytwarzania, hodowli, upraw i tak dalej.
Tak, jak najbardziej. Jestem rolnikiem, który po prostu ciągle poszukuje. I stąd się wzięło poszukiwanie również metod takich, ponieważ mam wielką fermę broilerów. To jest dosyć uciążliwe zwykle dla środowiska i dla mnie było w pewnym momencie też uciążliwe i dla mojego środowiska. I zacząłem poszukiwać czegoś, co by tą uciążliwość zmniejszyło. I tak się spotkałem z mikroorganizmami pożytecznymi, probiotycznymi, które pozwoliły mi radykalnie zmienić postępowanie, a przy tym z korzyścią zarówno dla mnie, jak i dla tych zwierząt, które trzymam tam, jak również później kompleksowo idąc zastosowałem to w polu, bo mam oprócz tej fermy jeszcze mam 250 hektarów pól, gdzie właściwie ze względu na to, że potrzebne jest zboże dla tych właśnie brojlerów, to głównie zboża uprawiam i mam w tym momencie obornik, bo to jest obornik. Od brojlerów, którym się ścieli słomą, to jest obornik. W przeciwieństwie do innych, gdzie jest pomiot, to wtedy się słomy nie stosuje. W związku z tym teraz kompleksowo podchodząc do całości, zaczęło to się wreszcie zgrywać w pewną całość, która nie tylko dla środowiska staje się przydatna, ale również ekonomicznie się staje bardzo przydatna, ponieważ zastosowanie tego, co sam wytwarzam, co u mnie powstaje, powoduje, że wykorzystuję to bezpośrednio na polach i dzięki temu oszczędzam pieniądze. Powiem tak, na tych samej powierzchni kiedyś stosowałem nawozów sztucznych corocznie przynajmniej za 200 tysięcy złotych. Bo tak najczęściej to bywało. Nawet zwykle mogło być więcej, zwłaszcza przy obecnych cenach. Na dzisiaj dzięki racjonalnemu wykorzystaniu kompostowanego obornika drobiowego, który kiedyś był traktowany jako odpad i na wielu fermach jest traktowany jako odpad, u mnie daje takie oszczędności, że ja w tym roku na te 250 hektarów zakupiłem tylko 10 ton nawozów sztucznych. Reszta to są nawozy naturalne, jak również postępowanie z roślinami, ponieważ zastosowanie mikroorganizmów tych probiotycznych w polu osłania mi również rośliny, tak samo jak osłania zwierzęca, jak również mnie osłania. Ponieważ ja zacząłem od tego, że te probiotyki zacząłem sam pić. Pisklęta są tak małe jak niemowlaki. W związku z tym bałem się najpierw zastosować to, musiałem sam spróbować. Jak spróbowałem, stwierdziłem, że to jest bardzo dobre, zastosowałem to dalej. I na dzisiaj mogę powiedzieć tak, że tylko w pełni wdrożenie tego, gdzie wszędzie te mikroorganizmy będą przewyższały te patogeny wszystkie, bo one muszą być dominujące. Wtedy mamy nie tylko korzyść dla środowiska czystą, ale również korzyść ekonomiczną.
Proszę pana, mówi pan tutaj o sposobie nawożenia, o sposobie uprawy, o zastosowaniu obornika czy różnego rodzaju możliwości wytwarzania żywności opartej na naturalnym sposobie korzystania z tego, co wokół rolnictwa jest. Natomiast my dzisiaj również patrzymy szerzej troszeczkę, bo mówimy o tym, że należy mieć takie, a nie inne gospodarstwa, że w zasadzie mamy 3-4 uprawy i to jest wszystko. Natomiast, żeby było naturalne rolnictwo, to powinniśmy jednak wrócić do pewnych wypracowanych metod, które dawały. My dzisiaj walczymy o to, żeby nie stosować na przykład soi genetycznie modyfikowanej do karmienia zwierząt. Wprowadzono nam do 2016 roku znowu przedłużono ten zakaz. Natomiast nie robi się nic, żeby na przykład wykorzystywać rośliny motylkowe, które przecież wiążą azot, które są bardzo pożyteczne dla ziemi i również dla środowiska. Dlaczego dzisiaj odchodzi się? Czy pan widzi możliwość w swoim gospodarstwie szerszego stosowania tak zwanych grup do zmiadu?
Jak najbardziej. Ja na razie opowiedziałem o tym, co robię, ponieważ to gospodarstwo na początku było typowo chemiczne. Ja jestem wytworem takim, gdzie w szkole mnie uczono przede wszystkim, że chemia ma być. Nawozy sztuczne, środki ochrony roślin. Czasopismem, które było dla mnie najważniejsze, to była agrochemia. Przestawić się, czyli mówimy znowu o edukacji od samego początku, przestawić się najpierw trzeba mentalnie samemu. Później, jak już człowiek w głowie ma poukładane, to szuka metod, które mu pozwalają w zgodzie z tym, co w głowie już się przestawiło, pracować. Czyli teraz działając racjonalnie w nowym kierunku, każde postępowanie dalsze będzie prowadziło do tego, żeby zwiększać ilość roślin, które się produkuje, rozmaitość tych roślin. To, że my stosujemy mikroorganizmy probiotyczne, to również zboża potrafią dzięki temu pobrać z powietrza azot. Dlatego między innymi składniki te, które są niezbędne dla roślin, my dostarczamy z obornika, ale również są dostarczane z powietrza i z gleby, w której były uwięzione, a teraz dzięki probiotykom mogą być aktywizowane i mogą być przez rośliny wykorzystane. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że będzie możliwość, jeżeli taka będzie wola tylko, żeby dalej pociągnąć rośliny strączkowe i motylkowe, z tym, że jak wiemy, przy obecnych cenach nie jest to zbyt opłacalne, czyli jeżeli będzie prawidłowe wzmocnienie tego tematu, to na pewno bardzo chętnie rolnicy do tego wrócą, poszerzą spektrum roślin stosowanych, a dzięki temu będzie można bez problemu również stosować to w żywieniu zwierząt. Polskich roślin jest już sporo, które można stosować i można będzie zastępować tąże soję. Staniemy się dzięki temu, myślę, samowystarczalni znowu.
Pan tak pięknie mówił na temat tego, że pan zaczyna odchodzić od tego, co chemia, agrochemia proponuje. Natomiast ja wyczytałem w jednym z opracowań naukowych, że dzisiaj przyszedł czas, że należy zupełnie po nowemu spojrzeć na nawozy. Jest to element zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ale korzystając z wiedzy i kompetencji polskich placówek naukowych, szczególnie puławskich instytutów, konieczna jest budowa nowoczesnej strategii dotarcia do finalnego odbiorcy. Czyli zaczyna się jeszcze coraz bardziej modyfikować to wszystko, co jest już chemia dała, korzystać z bardziej perfidnych, bardziej nowoczesnych sposobów pewnego działania. Jak ktoś powiedział, że nowoczesność polega również na tym, że diabły będą korzystały teraz z kotłów nie na węgiel, tylko elektrycznych. Czyli nowoczesność to nie do końca jest to, co jest bardzo istotne, bardzo ważne. Panie, myślę, że panie Kazimierzu, pan stosuje u siebie, w swoim gospodarstwie, pewnego rodzaju sposoby na inne również stosowanie hodowli drobiu. Bo tak to chcę powiedzieć, bo niby to, co wy robicie na razie w tej chwili, to jest próba produkcji, ale pan chce od tego odejść. Na czym to może polegać i czy jest już jakaś alternatywa dla rolników?
Jak najbardziej. To, że probiotykami zadbamy o środowisko bytowania zwierząt, i również środowisko bytowania roślin, czyli całkowicie nasze środowisko, to, w którym ja gospodaruję na dzisiaj, jeżeli zmieniam w takie korzystne dla tych zwierząt, czyli poprawiam dobrostan tych zwierząt, a dzięki temu zmniejszam presję tych niekorzystnych składników, tych niekorzystnych czynników, chorób i innych elementów, które wpływają negatywnie na produkcję. Ja tylko optymalizuję wszystko. To, jakimi metodami, że to są właśnie biologiczne metody, to one wracają do korzeni, czyli do tego, co było kiedyś, ponieważ środowisko, jak było z dużą ilością obornika, z dużą ilością próchnicy, to w naturalny sposób te wszystkie probiotyczne preparaty, które musimy podawać, one były. Wystarczy tylko powiedzieć, że kiedyś wystarczyło zastosować gnojówkę pokrzywową i ona dla roślin była cudem. Obornik krowi, który był cudem dla gleby, bo on poprawiał żyzność tej gleby. Owszem,
ale,
to,
ale ja
to,
wracam
co
do drobiu, panie Kazimierzu, tak. Ja wracam do drobiu. To znaczy, będzie pan mniej stosował antybiotyków?
Tak, ja powiem tak. W drobiu jest to dział rzeczywiście trudny, dlatego że tam już doprowadzono do ekstremum pewne rzeczy. Starano się wyeliminować wszystko, co żyje w środowisku tego drobiu z obawy, że się może on zakazić. I teraz tutaj powrócić do normalności jest o wiele trudniej, ale ta droga jest jedną z najlepszych, może najlepszą drogą, że będzie można docelowo wprowadzić zdrowe środowisko, a dzięki temu wycofać chemiczne antybiotyki.
Czyli się myśli o tym, żeby ewentualnie wycofywać chemiczne antybiotyki.
Tak, Unia również o tym myśli, natomiast to, jeżeli nie damy alternatywy,
jak
to nie damy
pieniądze, to być może to myślenie nie będzie bardziej praktyczne.
Nie, muszą być pieniądze. Chodzi o to, żeby po prostu wprowadzić mechanizmy takie, prawne. Które nieprawne. Takie praktyczne mechanizmy, tak jak tutaj probiotyki, które w naturalny sposób, rolnik nie jest głupi, on wie, On doskonale wie, co będzie mu się opłacało, jeżeli tylko będzie mógł z czegoś rezygnować, co było drogie. I to on wie już o tym, że to jest niekorzystne dla zdrowia ludzi, to on na pewno będzie mógł. Tylko dajmy mu możliwość zrobić to.
Panie Marku, pan w zasadzie jest sadownikiem, chociaż nie do końca.
Tak.
Ale dzisiaj tak, mówimy z jednej strony o mięsie, a z drugiej strony to, co najbardziej dla dzieci, dla otoczenia, owoce.
Tak jest.
A więc w jaki sposób, w naturalny sposób podać zdrowe owoce? No bo źle powiedziałem zdrowe owoce. Owoce, które dają zdrowie. O.
Mamy powiedziane w Piśmie Świętym, że owoc, że pokarm jest lekarstwem i tego się musimy trzymać. Panie Michale, ja tu może wrócę jeszcze wcześniej do tego, co pan powiedział, że jeśli podałoby się rolnikowi, powiedzmy, w korzystniejszej cenie nawozy mineralne czy środki chemiczne ochrony roślin, że on po nie sięgnie, to tak do końca nie jest. Bo jest taki, my tu jesteśmy takimi praktykami, którzy w tym siedzimy, a może powiem inaczej, siedzieliśmy kiedyś. Ja prowadząc kilkunastu hektarowy sad, miałem całe spektrum nawozów, miałem całe spektrum środków chemicznych roślin, środków ochrony roślin, i z których wcześniej korzystałem. I doszliśmy do pewnej ściany, tak, do bariery, do tego, co pan tu właśnie mówi. Okazało się, że kalkulacja produkcji nie jest jedynym istotnym czynnikiem, który bierzemy, my jako producenci bierzemy pod uwagę. Owszem, ona jest bardzo istotna, ale tak naprawdę to wszystko opiera się na człowieku, tak? To wszystko, w czym my uczestniczymy, ma służyć dobru człowieka. I rzeczywiście, zdarzyło się tak, że my przed 5 laty zaczęliśmy stosować w naszym gospodarstwie probiotyczne mikroorganizmy, stopniowo eliminując stosowanie nawozów mineralnych, czy chemicznych, trzeba wybierać, potem chemicznych środków ochrony roślin. I co się okazało? Okazało się to, co właśnie tutaj kolega Kazik powiedział, że zaczęliśmy przez w tym okresie czasu biologizować na środowisko. Nastąpiła wymiana mikroflory w środowisku. Tutaj jeśli mówimy o kosztach, jeśli mówimy o glebie, to musimy podkreślić jeden bardzo ważny czynnik, aspekt, że gleba ma naturalny, bogaty system zawartości makro czy mikroelementów, ale nawozy mineralne czy środki ochrony roślin blokują. Biologizacja, zaszczepienie probiotyki buduje, uruchamianie tych składników pokarmowych. I jeśli ja jako rolnik stosuję pewne czynniki, to jestem zainteresowany tym, żeby określić zawartość gleby w słoniki pokarmowe, ale jeden najistotniejszy, czego się nie robi powszechnie. Ile mamy próchnicy w glebie? Proszę Państwa, zawartość próchnicy, jak i odczyn gleby, to są takie dwa czynniki podstawowe, które określają pobierane słoniki pokarmowych. Jeśli my o tym nie pamiętamy, to możemy mieć naprawdę wysokie zawartości słoników odżywczych, a i tak rośliny cierpią głód. U mnie, w moim gospodarstwie, ja dopiero założyłem w sadzie. Po 4 latach, proszę Państwa, w 4 lata ja stosowałem probiotyki. Trochę żona mi tam kołki na głowie ciosała, bo mówi, Marek, mówi, ty jesz tą technologię, a tych efektów na razie nie widać. No rzeczywiście, no miała dziewczyna rację, no nie było tych efektów widać, ale cierpliwość popłaciła. Po 4 latach nagle odczuliśmy oddech sadu, oddech. Co to znaczyło? To znaczyło, że jeśli ja pryskałem probiotyką, to pojawiał się wspaniały zapach sadu. To jest oddech, mówię, dosłownie znaczeniu tego słowa, tak? Dosłownie. Jeśli ja kiedyś pryskałem chemią, a sady otaczają nasze siedlisko, to myśmy się truli totalnie. Ja jako ten, który wykonał opryski, moja żona, moje dzieci, nasze wnuki, jakich mają całą gromadę. I dzisiaj ja opryski robię z wielką radością. Pojawiły się owady, pojawiły się ptaki. Czyli natura sama odczytuje coś, czego my do końca też nie rozumiemy, a tutaj my to widzimy właśnie po tych zewnętrznych wskazówkach, że zaczyna się coś dobrego dziać. I dzisiaj, jeśli sięgamy, powiedzmy, cały czas ta ekonomia rzeczywiście jest bardzo istotna, jeśli o niej mówimy, to okazuje się, że jeśli jest zdrowa gleba i zaczyna się ekosystem stworzyć zdrowy, to nie musimy, nie ma po prostu takiej potrzeby, żebyśmy trzymali rękę na pulsie. Jeśli popełniamy jako producenci, jako hodowcy, jako uprawowcy pewne błędy, natura sama koryguje. To jest coś wspaniałego.
Panie Marku, biologizacja środowiska. Co to znaczy? Bo to takie, mówicie, górnolotnie dzisiaj bardzo takie wszystko tak daleko, daleko od tego zwykłego, przeciętnego człowieka.
Panie Michale,
to znaczy, że co? Że mniej alergii?
Dokładnie.
Mniej chorób wśród dzieci, mniej możliwości wydawania ogromnych pieniędzy na...
Dokładnie. Mniej kolejek do lekarza, mniej stresu, spokojniejsze życie. Rzeczywiście tutaj trafi pan sedno. Zdarzyło się, że rzeczywiście Pan Bóg nam dał 7 dzieci i to każde dziecko to jest oddzielna historia. Wspaniałe dzieci i oddzielna historia. I rzeczywiście mamy dzieci, które od urodzenia miały problemy zdrowotne. Ja dzisiaj, mając doświadczenie, mogę powiedzieć tak, że być może w wielkim stopniu ja sam się tego przyczyniłem, właśnie stosując ogromne ilości tej chemii, która nam się wydawało, że jest nieszkodliwa, bo mówiło się tak, jeśli ja Roundupem pryskałem pod drzewa 2 tygodnie się...
Jak pszczoły padły, to na pewno szkodliwe.
Ale co? Ale u nas moja żona na dzień dzisiejszy stosuje probiotyki dosłownie do mycia naczyń, do sprzątania, do kąpieli, do prania. My zamawiamy pokoje, zamawiamy kuchnię, my się w nich kąpiemy i tak jak tutaj Kazio powiedział, my je pijemy. Rzeczywiście, u nas problemy zdrowotne są w znacznym stopniu, ja nie powiem, że u nas one nie istnieją, ale one są w znacznym stopniu są zdegradowane. Przez to, że mamy dużą rodzinę, dużo znajomych, przyjaciół, stosujemy je bardzo szeroko. I nasi przyjaciele, nasi znajomi potwierdzają też te fakty. Rzeczywiście tam, gdzie idą probiotyki. Co to znaczy probiotyki? Znaczy, że one wypierają patogenną mikroflorę, tak? My mówiliśmy do tej pory o higienizacji. A tak naprawdę, na czym polegała higienizacja? Jeśli moja żona była naczynia, brała jakikolwiek detergent, no to było totalne zabijanie tego, co nam szkodziło, ale tego, co nas chroniło. A jeśli dzisiaj my mieszamy, powiedzmy praktycznie, mieszamy Ludwik na pół z mikroorganizmami, to i moja żona jest szczęśliwa, i moje córki, i znajomi. Mówią, że te dłonie
nie
są...
Niewiele bardzo... do szczęścia, że nie potrzeba, jak wystarczy pomieszanie.
Ale, to jest praca, codzienna praca mojej żony, gdzie ona dużo czasu spędza i dla niej praca w kuchni dzisiaj stała się pracą przyjemną, prawda?
Ja wróciłem do tego, dlatego, że przed audycją mówił pan o tym, że pracownicy, którzy pana są zatrudniani do zrywania owoców, że stwierdzili, że pewne sprawy, takie jak żybica, że jakieś chrost i tak dalej na
tym,
że to wszystko poginęło. Czyli jest środowisko, jest biologizacja środowiska, to jest nic innego jak powrót do naturalnego sposobu bytowania i życia człowieka z naturą.
Panie Michale, to jest to...
I o to nam chyba chodzi.
Dokładnie, to jest to, z czego myśmy wyszli. Tak? To, i do tego musimy... Nie ma innej ścieżki. Naprawdę nie ma innej ścieżki i musimy do tego powrócić. Rzecz polega na tym, żeby po prostu iść to kompleksowo. Nie możemy... tak jak jeśli... Tu mówimy o gospodarstwach rolnych, prawda? Nie jest właściwą ścieżką, że jeśli rolnik będzie tylko w wąskim jakimś odcinku to stosował.
Czyli trzeba stosować od
szeroko.
Początku do końca.
I jest potrzebna cierpliwość, pokora tu jest potrzebna.
I
ewidentnie.
Wykształcenie, to znaczy nauczenie się pewnych rzeczy. Dlatego wasze gospodarstwa są takimi gospodarstwami wdrożeniowymi, tak?
Po jakim stopniu? Po części tak, bo robimy pewne doświadczenia, prawda? Robimy doświadczenia, czasami się na nich przejedziemy.
Gospodarstwa ekologiczne, które powstawały, pozdrawiamy pana Bawalskiego, panią Pilarską, które właśnie powstawały po to, żeby pokazać, jak można w sposób ekologiczny wytwarzać żywność. 655-23-56, to Torunia kierunek 56. Pan Sławomir Gaska cały czas mi tutaj daje do znaku, że chce coś dopowiedzieć. Bardzo prosimy.
Tak, chcę dopowiedzieć coś, co powinno nas zastanowić. Ostatnie dane spisu rolnego podają: województwo opolskie, zużycie nawozów na hektar 230 kg, średnia wydajność 50 kwintali zbóż. Województwo podkarpackie, uwaga, zużycie 67 kg nawozów, średnie plony 30 kwintali, 67 a 230, ale województwo wielkopolskie 174 kg zużycia nawozów, 32 kwintale zboża.
No, zaraz tutaj wielkopolscy chłopi zadzwonią, powiedzą, że oni mają większe wydajności, ale mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, witam serdecznie, ogromnie się cieszę, że są panowie od M-ów.
Witam, z kim rozmawiamy?
Anna z Lublina.
Witam panią.
Proszę panów, ja stosuję M-y od naprawdę ładnych kilku lat i w nawiązaniu do wypowiedzi pana Marka bodajże, wydaje mi się, że być może, bo to tak ogromne spektrum zastosowania tych wspaniałych mikroorganizmów. Ja nawiązałam kontakt z pszczelarzem, który pracuje na emach. No miód, od jego pasieki mam porównanie, bo mam doświadczenie oceny miodu fizykochemicznej i organoleptycznej, również jako, że pracowałam w spółdzielni pszczelarskiej. Więc ten miód jest po prostu delicious. To się rzadko spotyka. człowiek, który karmi odpowiednio, który no, pracuje na emach po prostu, to jest dosyć spora pasieka, znakomicie połączona, bo oprócz tego, że ma pasiekę, jest również leśnikiem, więc pożytki są znakomite. Miód jest rewelacyjny, ale co odstraszać może, czy ewentualnie zachęcać, tak mi się wydaje. Otóż sukces, jeśli chodzi o emy, o praktykowanie tej technologii, należałoby najpierw w skali mikro, ponieważ wtedy ujawnia się ich no, fantastyczne działanie, takie z raju Bożego. A natomiast w skali makro być może efekty przynoszą później, po prostu są zauważalne i dlatego może to zniechęcić. Ja nie wiem, panowie mówiliście o kosztach, jako że nie włączyłam audycji, nie słuchałam od początku. Ja pracuję na tej gałęzi austriackiej, dostałam. I namnażanie tego, oczywiście ja pracuję na działce, więc to jest być może niewielka ilość, obszar niewielki. I może właśnie, nie wiem, bo spotykam się z różną ceną również tego. Jeżeli ja płacę za litr około 130 zł, a mam ta melasa, to grosze kosztuje. Jeżeli ja namnażam tego, w zależności od potrzeby, może to być stężenie mocniejsze, może słabsze, jeżeli chodzi później o A1. I rozcieńczanie, więc może tutaj ten koszt jest, nie wiem, gdzie się zaopatruje.
Myśmy nie mówili o kosztach emów, także ja myślę, że myśmy mówili o kosztach nawozów. Aha. Natomiast państwa, pomijcie się bardzo proszę, bo to fachowcy, tak?
To, tak, i tutaj powinniśmy się odnieść do, jako propozycji, czy to jest propozycja dla całego rolnictwa, czy tylko dla wersji mikro, dla wąskiego kręgu. Nie. Drodzy słuchacze, to jest propozycja dla każdego człowieka, który szanuje ziemię, chce uprawiać i chce mieć wyniki.
Mamy przykłady tutaj właśnie dwóch rolników, ale rozumiem, że mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Serdecznie witam panu w studiu. Marcin z Kłobi, województwo warmińsko-mazurskie. Mam takie pytanie, ponieważ jestem młodym rolnikiem, dopiero wchodzę, że tak powiem, na tą gospodarską ścieżkę. Moje pola, na których jakby przewiduję w dalszej perspektywie mieć sady jabłkowe, graniczą z polami rolników, którzy uprawiają metodą tradycyjną, no powiedzmy z dużą ilością używanej chemii, zarówno jakby się chemiczne siatki, jak i ochrony roślin, jak i wszelkiego rodzaju nawozy. Jaka jest możliwość jakby stworzenia takiego sadu, w którym chciałbym jakby promować tą bioróżnorodność, w którym chciałbym jakby...
Dobrze, mamy tutaj sadownika, może panu tak odpowiedzieć w kilku słowach.
Ten problem, o którym pan mówi, jakieś doświadczenie, rzeczywiście mój sąsiad pryskając herbicydę spryskał mi sad i popalił mi drzewa. My mamy dzisiaj takie doświadczenia, że mikroorganizmy mają kolejny jakby taki czynnik pozytywny, mianowicie detoksykację. Czyli rzeczywiście bezpośrednia styczność z sadami, polami konwencjalnymi nie jest takim jakimś największym dramatem. Ale dla pana to jest rozwiązanie. Po prostu, jeśli pan chce iść tą metodą naturalną, probiotyczną, proszę też zainteresować pańskich sąsiadów, żeby zaczęli stosować przynajmniej po części na swoich polach i stworzycie wtedy taki większy ekosystem probiotyczny. I to jest, mi się wydaje, jest rozwiązaniem.
Ja myślę, że tak, że na pewno będą jakieś tutaj pytania konkretne. Ja w tej chwili nie mogę tutaj podać żadnego numeru telefonu, ale proszę się ewentualnie z nami skontaktować po audycji, to będziemy może panu mogli jakoś praktycznie pomóc. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchamy tej pięknej audycji. Chcemy pozdrowić Marka, ponieważ mówi Inka i Tadeusz z Poznania. Byliśmy niedawno u państwa.
Tak,
ja się pozdrawiam. W całości potwierdzamy to, co Marek mówi. Proszę sobie wyobrazić, że otrzymaliśmy parę kilogramów zwykłych śliweczek, bardzo popularnych, które były u nas przez parę dni. Żadna z tych śliweczek się nie zepsuła.
Niemożliwe,
żadna
naprawdę?
Nie puściła żadnego soku. Dwie nawet wyschły. Śliwki były doskonałe, wspaniałe, smaczne. W tej chwili pijemy już trzeci tydzień my osobiście taką esencję. Ona faktycznie no ja przynajmniej, mąż to może też potwierdzić, jesteśmy bardziej dynamiczni, bardziej silni, skóra rzeczywiście wygląda pięknie. Mydło to probiotyczne też zaczęliśmy używać i chwała Panu za...
Chwała Panu, dziękujemy za tą promocję tutaj Pana Marka, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Marku, może dwa słowa, tak?
Tak, tak, rzeczywiście tutaj miałem wielkie szczęście, przyjemność tutaj poznać Państwa i rzeczywiście tutaj osoby, te, które nas odwiedziły osobiście, były do tego tematu już otwarte, miały pewną wiedzę, ale brakowało tej praktyki. No i cieszę się, że te śliwki tyle przytrzymały, no i że chociaż były smaczne, to jest najistotniejsze,
i
prawda?
I się nie wyschły.
No właśnie.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, kłania się Waldemar z parafii Sochacze w Trojanów. Słucham tej bardzo budującej audycji. Jest to coś pięknego, wrócić do zdrowej żywności, tylko że jaki jest problem na temat stosowania nawozów organicznych w gospodarstwach. Ja mieszkam na wiosce, która liczy 90 domostw i w 10 są hodowane zwierzęta. Jedne na bazie koncentratów, takiej pełnej technologii nowoczesnej, inne po prostu taką metodą tradycyjną. I teraz, żeby obudować tą ziemię, wiadomo, potrzebny jest obornik.
Z kolei, albo kompost.
Albo tak, a z kolei przepisy mówiące o hodowli czy otrzymaniu bydła mlecznego, czy tam po prostu na potrzeby własne jakiejś tam świnki, która będzie młode prosiaczki oddawała, są problemy. I teraz tak, wielu rolników chciało wrócić do starej tradycji, bo to jest naprawdę budujące. Poza tym nie każdy mały gospodarz, który ma tam 10 hektarów, 15, ma na tyle zasoby finansowe, żeby mógł tą pełną technologię nowoczesną drogą stosować. I niech jej nie stosuje. Tylko, że z kolei płodozmian to też jest sprawa czasu. Musi pozyskać pieniądze, żeby funkcjonować, żeby żyć, żeby kupić paliwo. A wiadomo, wchodząc w tą zdrową produkcję, no to...
No nie wiem, czy to jest drożej, panie Sławomirze.
Ja sądzę, że tutaj bym zachęcał pana przeanalizować to. Mamy przecież rośliny motylkowe. Możemy uruchomić uprawy nasienne. Nie przeszkadza. Łubin będzie tutaj doskonałym rozwiązaniem. Nie zawsze będzie połączenie z produkcją zwierzęcą. Koniecznie zadbać o wszystkie resztki pożniwne, o słomę. Nie daj Panie Boże nie sprzedawać tej słomy, tylko wykorzystać właśnie. I wtedy ten bilans poprawimy. Mamy takie przykłady. Zachęcamy do odwiedzenia jednego z gospodarstw pod Warszawą.
Proszę Pana, ja przepraszam, że tak może tak... wprowadziłem pana Sławka, ale chciałem, żeby pan, nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić całego wykładu na temat tego, że oczywiście ludzie odchodzą od hodowli zwierząt, wchodzą w bardziej lżejsze sprawy, tak jak jest uprawa ziemi i wytwarzanie roślin zbożowych, natomiast czy kukurydzy. Natomiast prędzej czy później trzeba będzie wrócić, gdyż zarówno sprawy związane z ochroną ziemi, jak również i wytwarzaniem żywności, ludzie będą chcieli bardziej mieć naturalny sposób wytwarzania. Dlatego
ale
mam
jest
świadomość.
To ze wszech miar ekonomiczne, czyli ta propozycja daje na pewno zmniejszenie wydatków i w tym czasie zyskujemy szereg parametrów, począwszy od jakości gleby, przez efekty.
Proszę Państwa, muszę powoli kończyć audycję. Każdy z Panów ma... Zaczynamy od pana Marka na podsumowanie. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, rzeczywiście, my jesteśmy rolnikami, praktykami, jestem mężem, ojcem, dziadkiem, prowadzimy gospodarstwo rodzinnie.
Siedmioro dzieci, no to troszeczkę pan się napracował.
No, tak, ale więcej to moja żona, którą w tej chwili bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, rzeczywiście, tutaj potrzeba troszkę samozaparcia, troszkę cierpliwości, otwarcia na temat, co jest ewidentnie bardzo fajna rzecz, że tu nie ma stosowanie praktyki nie niesie ze sobą jakichś większych zagrożeń. Także tutaj... jest to bardzo bezpieczna technologia.
Jak dotrzeć do ludzi?
Znaczy do osób, które dysponują tymi probiotykami?
Jak dotrzeć do tych, którzy...
Prowadzimy taki system wici, czyli po prostu praktyka, tak? Jeden drugiemu. I to się odbywa, tak jak mówię tutaj, okręgu Zdrowa Ziemia. To mówimy o kręgu rodziny, kręgu przyjaciół, kręgu znajomych. W ten sposób. Proszę Państwa, szerokie spektrum ma też swoje negatywne oddźwięk, bo po prostu niektórzy niektórzy mówią, że je na wszystko, na nic. Dlatego po prostu trzeba się opierać na doświadczeniach praktycznych.
Bardzo proszę, panie Kazimierzu. Te kurczaki, te
o kurczakach. No, no. Oczywiście, że jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że jeżeli środowisko bytowania tych zwierząt zmienimy, poprawimy im, to wtedy wystarczy tylko wykorzystać siły naturalne, te, które występują, czyli w probiotykach, które zwykle były w naturze. I jeżeli wykorzystamy to, to na pewno da się wyhodować zdrowe zwierzęta, które dają naprawdę fantastyczny pokarm bez ładowania tego nadmierną chemią, a wręcz, jeśli tylko się da, to ograniczanie do minimum stosowania preparatów jakichkolwiek, a wejście z preparatami naturalnymi i probiotycznymi.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Mam przed
już
sobą...
Pozdrawiam tylko już, tak?
Już pozdrawiam, ale jednak przed tymi pozdrowieniami należy się środowisku wsi podnosić fakt, że to jest spiżarnia wartości, wszelkich wartości. Zaczynając od stołu, że dzięki temu żyjemy, kończąc na wartościach duchowych, które tradycja niesie. Zapraszamy gorąco na konferencję w Licheniu. Organizuje Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury 24-25 września.
Będziemy
będzie pod patronatem duchowym arcybiskupa Meringa.
Księdza biskupa Meringa. Pozdrawiamy. Proszę Państwa, kończąc tą audycję, chciałbym jeszcze, byśmy pomodlili się za Jacka Stankiewicza, który wczoraj umarł. Człowieka opozycji toruńskiej, wielkiego działacza Solidarności Rolników, internowanego. Człowieka, o którym wielu ludzi w Toruniu bardzo dużo słyszało. Panie, przyjmij go do swojej światłości. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niech nie świeci na
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.